Drodzy Państwo, wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet.
Właściwie to żółtą łodzią podwodną powinniśmy wpłynąć, bo pani poseł Agnieszka Wojciechowska van Heukelom jest posłanką z Łodzi, ale była też kandydatem w wyborach prezydenckich. Zmierzyła się z panią Zdanowską. Wyglądało na to, że będzie druga tura, a w czasie naszej debaty w łódzkiej, debaty prezydenckiej, no wszyscy, włącznie z przedstawicielką trzeciej drogi, suchej nitki na pani Zdanowskiej nie pozostawili, a tymczasem pani Zdanowska wygrała w pierwszej turze. Jak to się stało? Dzień dobry.
No dzień dobry. Raz jeszcze, nie wiem jak to się stało, doszło do jakiegoś cudu nad urną, można powiedzieć, bo nastroje społeczne w Łodzi wskazywały i nadal wskazują na to, że bardzo wielu Łodzian jest rozczarowanych tymi wieloletnimi rządami pani prezydent Hanny Zdanowskiej, która ewidentnie jest wypalona, zmęczona i nawet w tej kampanii przedstawiała albo stare pomysły, które już miała w poprzednich kampaniach i których, uwaga, nie zrealizowała, zapomniawszy jakby, że to są stare pomysły, no albo ograniczała kampanię do chodzenia po kawiarniach, picia kawy i reklamowaniu kolejnych jakby prywatnych przedsiębiorców. Nie stawała do debat, nie tylko nie stanęła do debaty, którą państwo organizowali, ale również do trzech następnych debat też nie stanęła. Uciekała przed mieszkańcami, przed dziennikarzami. Tak naprawdę to była bardzo dziwna kampania. No ale...
Ale skuteczna.
Tak, nie mieliśmy też w ogóle exit polu w Łodzi. W związku z tym w wieczór wyborczy nie mogliśmy śledzić tego, jak wyglądają wyniki. To też było bardzo duże utrudnienie dla nas wszystkich. Natomiast no, okazało się raptem, pomimo że wszyscy byli przekonani, że będzie druga tura i na to wskazywały takie robione przez dziennikarzy i przez partie polityczne sondaże. Okazało się, że pani prezydent Zdanowska zdobyła powyżej 50%, więc nie musi stanąć do debaty i bez debaty już 14 rok z rzędu w tej chwili będzie rządziła. Kolejne 5 lat to jest prawie 20 lat. To jest bardzo złe dla miasta i mieszkańców, ale mamy taką sytuację, jaką mamy, natomiast ja oczywiście nie składam broni, bo nie po to jakby walczę o Łódź i o Łodzian, żeby w momencie przegranych wyborów złożyć broń. Ja mam zamiar w tej chwili bardzo skutecznie kontrolować poczynania pani prezydent Zdanowskiej. Powstała cała taka grupa, nazwaliśmy ją Ośrodek Dywersyjny w Łodzi, tak żeby im za dobrze nie było. To tak a propos właśnie jak komuniści zawsze na tych, którzy chcieli dobrych zmian i proponowali reformy, mówili, że to są dywersanci, więc możemy się nazywać dywersantami, nie przeszkadza nam to. Natomiast będziemy faktycznie z taką całą grupą ludzi, entuzjastów, wolontariuszy monitorować na bieżąco poczynania tej
w tej kadencji. Tak się mówi, ale konsekwentnie przez 5 lat monitorować jest bardzo ciężko. Jest taki nastrój powyborczy, jeszcze jest pewna energia, ale potem zapomina się o
tym. Panie redaktorze, ja energię mam zawsze, a zanim zostałam posłem, przez lata całe monitorowałam poczynania władzy wcześniej, stąd mam taką dużą wiedzę o mieście i myślę, że w tej chwili, jeżeli będę mogła też pożytkować się potencjałem, właśnie tą energią tych innych ludzi, którzy też jakby nie chcą złożyć broni i mówią, że będą te poczynania lokalnych władz kontrolować, to ja myślę, że to tylko dobrze miastu i mieszkańcom zrobi.
Chyba, że trafi pani za kratki z powodu mowy nienawiści, bo wczoraj przecież w parlamencie polskim w czasie debaty na temat zmniejszenia ochrony dziecka poczętego, taka mowa. Ja już myślę o tym prawie, którego jeszcze w Polsce nie ma, o wpisaniu do kodeksu karnego właśnie mowy nienawiści. Tam pewno parę zdań się do tego kwalifikowało.
Znaczy, zacznijmy od tego, że ja jako kobieta w ogóle się sprzeciwiam temu, żeby nazywać walkę tych pań o dostęp do aborcji, o powszechny dostęp do aborcji walką o prawa kobiet. To jest o tyle absurdalne, że połowa abortowanych dzieci to są dziewczynki, więc tak naprawdę to nie jest walka o prawa kobiet, tylko walka o zabijanie kobiet, właśnie w tym tych dziewczynek, które mają prawo żyć. W ogóle mówienie o prawie do zabijania jest absurdem, bo nie może być prawa do zabijania. Człowiek cywilizowany nie zabija drugiego człowieka. Natomiast ta cała retoryka, którą lewica przyjęła przy okazji tej debaty, jest oburzająca, ale jeszcze bardziej oburzające jest to, że wczoraj po Sejmie chodziły wycieczki. Młode dziewczynki, uczennice szkół średnich, wyglądające dość niewinnie, siedziały na galerii i musiały się przysłuchiwać tej żenującej dyskusji, z której można było wnioskować, że aborcja to jest coś zupełnie normalnego. Zabicie drugiego człowieka jest czymś zupełnie normalnym. Aborcja to jest po prostu tak jak bułka z masłem. Jednego dnia mam ochotę na czekoladki, drugiego dnia na aborcję. Tak te panie przedstawiają ten problem. I w dodatku są bardzo nielogiczne, ponieważ podkreślają, że mają prawo decydować o swojej macicy. No dobrze, ale skoro te panie mają prawo decydować o swojej macicy, to kto im dał prawo decydowania o całym ciele innego człowieka, w tym wypadku dziecka? To jest po prostu absurd. Więc ja uważam, że ta cała dyskusja wczoraj, oczywiście przeniesiona z marca, bo marszałek Hołownia nie chciał dyskutować tych projektów przed wyborami samorządowymi. Ta cała dyskusja wczoraj miała przykryć w mojej ocenie poważniejsze problemy, z jakimi się w tej chwili mierzymy, chociażby właśnie pakt migracyjny, który został uchwalony.
Chociaż decyzja o tym, że ta debata będzie 11 kwietnia, została podjęta zanim pakt migracyjny został przyjęty w Parlamencie Europejskim, ale przecież korytarze przy ulicy Wiejskiej to jest malutki labirynt, ale w tym labiryncie każdy poseł spotyka każdego posła w którymś momencie. Czy takie dyskusje kuluarowe, na przykład z panią Żukowską, pani miała możliwość popatrzeć jej w oczy i zapytania się, dlaczego ty masz takie stanowisko, czy takiej dyskusji nie było?
Takiej dyskusji nie było i co więcej, ja z pewnym niepokojem patrzę na atmosferę w naszym parlamencie, dlatego że mogłoby się wydawać, że posłowie po tych debatach wychodzą w kuluary, czy spotykają się w hotelu i ze sobą rozmawiają. Ja widzę, że ten podział, który mamy w narodzie, taki zero-jedynkowy podział, znajduje swoje odzwierciedlenie również w parlamencie. I to już nie jest tak, że posłowie z różnych klubów sobie siedzą razem i dyskutują. To raczej jest tak, że siedzą poszczególne kluby, czy członkowie poszczególnych klubów we własnym gronie. To jest dość przykra konsternacja, dlatego że tak naprawdę uważam, że powinno się rozmawiać. I ja bardzo chętnie bym porozmawiała też z tymi paniami i wytłumaczyła im mój punkt widzenia. I dlaczego uważam, że nadużywają w ogóle prawa, mówiąc, że reprezentują prawa kobiet. Ja też jestem kobietą. Takich kobiet jak ja jest w Polsce mnóstwo. I nie życzę sobie, żeby osoby uzurpowały sobie prawo do reprezentowania mnie jako kobiety w walce o prawa kobiety, ponieważ ja nie postrzegam prawa do aborcji jako prawa kobiety. Prawa kobiety to jest coś zupełnie innego. Natomiast mówienie o aborcji w ten sposób, że jest to walka o prawa kobiet, jest naprawdę nadużyciem. I ja się temu kategorycznie sprzeciwiam.
Ale to nadużycie poszło, cytując panią, to nadużycie poszło bardzo daleko. No w końcu prawo do aborcji zostało wpisane do konstytucji francuskiej. Parlament Europejski przegłosował wczoraj prawo do aborcji jako podstawowe prawo człowieka. To oczywiście jest tylko takie intencjonalne głosowanie, o czym mówił Jacek Sariusz-Wolski w poranku wnet. Ale to się dzieje.
To się dzieje, dlatego że mamy do czynienia z pewną taką dewaluacją wszelkich wartości, tak? I ta ideologia lewacka, można powiedzieć, która dominuje w tej chwili w świecie, naprawdę doprowadza do absurdów. Tym samym są, nie wiem, rażące w mojej ocenie jako filologa, rażące zbrodnie na języku polskim w momencie, kiedy panie próbują lansować te wszystkie feminitywy. No ale przecież każdy normalny człowiek wie, że jest różnica między kominiarzem a kominiarką. I to jest różnica semantyczna, tak? To jest różnica w ogóle jakby językowa. Więc o czym my w ogóle mówimy? Panie się domagają jakichś absurdów związanych właśnie z tą lewicową teorią. Ja się wczoraj zresztą zapytałam pani marszałek Wielichowskiej, kiedy mówiłam z mównicy, dlaczego ona próbuje wymóc na mnie, że ja mam mówić o sobie posłanka, bo ja jestem posłem. Po pierwsze, w ustawodawstwie jest funkcja posła, a nie posłanki, a po drugie, chciałam uprzejmie zauważyć, że państwo z lewej strony sceny politycznej przyjęli zapewnik, że pan w sukience to jest Margot i jest kobietą, a mają problem z tym, że osoby, które są posłami, mówią o sobie jako kobiety, że jest posłem. Przecież to jest po prostu zatracenie się w jakimś absurdzie. Ja się tym absurdom zdecydowanie sprzeciwiam. Ja z tym walczę i będę walczyła tak, jak umiem. I tak jak mi na to sytuacja pozwoli, czy z mównicy, czy publikując jakieś artykuły, bo też publikuję, czy ewentualnie po prostu rozmawiając właśnie z ludźmi, trzeba ludziom takie rzeczy uświadamiać i tłumaczyć, bo inaczej dojdziemy do absurdalnej sytuacji. A ta absurdalna sytuacja ma już miejsce właśnie w Parlamencie Europejskim. I mówię szczerze, że liczę na to, że ten nowy Parlament Europejski będzie miał inny skład i że więcej osób postawi jednak na te ugrupowania w Europie prawicowe, bo to tylko nas może uchronić od kolejnych jakby zgubnych działań, takich jak chociażby te teraz przyjęte kwestie, czy aborcyjne, czy pakt migracyjny.
A jeśli nie będzie zmiany Parlamentu Europejskiego, jeśli nie doprowadzi, to jakie konsekwencje pani zdaniem będą?
Znaczy, konsekwencje są poważne, jeżeli chodzi o migrację, to są konsekwencje, można powiedzieć, drastyczne, dlatego że po pierwsze te wprowadzone jakby regulacje w żaden sposób nie rozwiązują problemu. W żaden sposób nie rozwiązują problemu migracji. Co więcej, będą narażały takie kraje jak nasz, czyli jak Polska, na koszty. Bo jeżeli nie będziemy przyjmowali tych migrantów, to tak
20 tysięcy
od jednego migranta, tak? Poza wszystkim takie szerzenie dalsze tych lewackich teorii doprowadza w sumie do dużej ilości, będzie wzrastała liczba jakby nieszczęśliwych ludzi w Europie. Ja to mówię też z punktu widzenia osoby, która mieszkała wiele lat w Holandii. Na tą Holandię się tak wszyscy chętnie powołują, że to taki liberalny kraj. Tak, kraj liberalny, natomiast należy się zastanowić nad strukturą też społeczną i nad konsekwencjami społecznymi pewnych zachowań. I ja to miałam możliwość obserwować w Holandii. I uważam, że to nikomu nic dobrego nie przynosi. Po prostu jest coraz więcej ludzi, którzy popadają w depresję. Holandia ma akurat dość duży odsetek takich osób. Ludzie się po prostu gubią, bo człowiek powinien mieć jednak jakieś wartości, jakieś kwestie, których się może trzymać, jakąś tożsamość przede wszystkim. To są wszystko rzeczy w życiu każdego bardzo ważne. Jeżeli się człowiekowi mówi, że nie musi mieć żadnej tożsamości, żadnych wartości i nie musi się kierować żadnymi zasadami, to on po prostu w pewnym sensie się gubi i to zagubienie doprowadza do różnych konsekwencji, w tym również do jakichś problemów psychicznych. Także ja uważam, że to jest bardzo szkodliwe dla społeczeństw Europy Zachodniej. Ja się bardzo cieszę, że my jesteśmy akurat jako Polacy takim społeczeństwem, w którym jednak te wartości jeszcze są i będę walczyła o to, żeby je zachować.
Tak pomyślałem, może niedokładnie wsłuchując się w debatę wczorajszą w polskim parlamencie przy ulicy Wiejskiej, że to jest być może ostatni parlament w Europie, w którym taka dyskusja i z takimi argumentami może w ogóle się pojawić.
Być może tak, ale ja uważam, że o słuszne sprawy należy walczyć do samego końca, nawet jeżeli okoliczności temu nie sprzyjają. Także ja się cieszę, że jest duża grupa osób, które po prostu podejmują tą walkę. Wczoraj były cały dzień na Wiejskiej, brzmiały dzwony. Na początku my jako posłowie nawet nie wiedzieliśmy, o co chodzi, no bo rozległy się dzwony już z samego rana i myśleliśmy, może jakiś pogrzeb na placu Trzech Krzyży, ale nie. To były dzwony, które biły na alarm, uruchomione przez obrońców życia. Chwilami był też dźwięk płaczu dzieci.
To było
słychać w parlamencie. Pracownicy parlamentu mieli pozamykane okna, bo to było dość mocno słychać. I powiem szczerze, ten płacz tych dzieci też robił ogromne wrażenie. W którymś momencie jakieś środowisko lewicowe postanowiło zakłócić te emisje, no ale wmieszała się w to wszystko policja i rozwiązała ten konflikt jakoś tak w miarę polubownie, po prostu kazała panom odejść i nie zakłócać. Więc przez cały dzień faktycznie brzmiały na Wiejskiej dzwony, co było dość niesamowitym doświadczeniem, no ale tak było.
Dzwony nie będą brzmiały na krakowskim przedmieściu, tutaj na Placu Zamkowym, ale Marsz dla Życia Rodziny rozpoczyna się w niedzielę o godzinie 12:30. Na taki marsz pani się wybiera?
Tak, i zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w takim marszu. Powinniśmy naprawdę zademonstrować, że życie jest wartością, że warto walczyć o wartości takie jak życie.
Powiedziała pani już w swoim doświadczeniu holenderskim. Dziś od rana, właściwie wczoraj, mówimy o ojcu, który w szwedzkim, o morderstwie Polaka, który ze swoim synem jechał na basen i grupa młodych przestępców posiadających broń zastrzeliła go.
No to jest oczywiście, przede wszystkim współczuję wszystkim bliskim i chciałam złożyć kondolencje wszystkim, których dotknęła śmierć tego Polaka, naszego rodaka w Szwecji. Natomiast ja chcę powiedzieć, że właśnie z punktu widzenia osoby, która mieszkała w kraju, gdzie jest dużo migrantów, zupełnie inaczej się mieszka w takim kraju w sytuacji zagrożenia. Pamiętam, kiedy się zaczęły ataki terrorystyczne. Zupełnie inaczej się czuje człowiek w sytuacji, w której w każdej chwili sąsiad jakiś może go zaatakować, bo tych sąsiadów o innych poglądach poglądach religijnych czy politycznych jest bardzo dużo, ale zupełnie inaczej czują się ludzie w Polsce. Ja pamiętam, że wtedy moi znajomi Holendrzy pytali: Agnieszka, wskaż nam, może możemy kupić jakieś nieruchomości w Polsce, może możemy się osiedlić w Polsce, ponieważ to jest chyba jeszcze jedyny kraj, gdzie nie ma takiego problemu. I to mówili naprawdę szczerze zatroskani Holendrzy, których stać było też na zakup nieruchomości w Polsce. Staliśmy się taką ostoją jakby jeszcze w miarę pod tym względem bezpiecznego życia i jestem dlatego podwójnie oburzona takimi pomysłami, jakie nam tutaj zaserwowała koalicja 13 grudnia, a właściwie wcześniej, jeszcze zanim ta koalicja powstała, Donald Tusk z tymi paktami migracyjnymi. Ja uważam, że nie powinniśmy się na to godzić, tym bardziej, że jako państwo przyjęliśmy bardzo dużo osób uciekających przed wojną w Ukrainie, więc tak naprawdę to
nie
jest...
Nie tylko z Ukrainy, przecież chodzimy po ulicach Warszawy i dużych miast i wiemy, jak wiele osób do Polski by przyjechało. Przecież to nie jest... To wystarczy wyjść na krakowskie przedmieście, żeby no każdy to wie, to jest oczywistość.
Ale jesteśmy narodem, który pokazał, zademonstrował całej Europie, całemu światu, że jesteśmy skłonni do niesienia pomocy, jesteśmy empatyczni, potrafimy się organizować w sytuacjach takich krańcowych i to dobrze. I za to nas w całym świecie szanują. Natomiast to jest jeden aspekt sprawy. Drugi aspekt sprawy jest taki, że też pokazaliśmy wcześniej pewien rozsądek, który nie doprowadził nas do takiej zguby, do jakiej doprowadziło to społeczeństwa zachodniej Europy, w tym właśnie chociażby społeczność w Sztokholmie, tam gdzie miała miejsce ta tragedia. No tak naprawdę zupełnie irracjonalne działania w tej chwili właśnie Donalda Tuska i koalicji 13 grudnia mogą doprowadzić do tego, że taka sama sytuacja będzie miała miejsce w Polsce.
Ale też trzeba pamiętać, że ci, którzy przypływają do Europy, nie robią z tego z radością, tylko z powodu biedy, która jest w wielu afrykańskich krajach.
Brak. No i tak, i nie, bo przecież przypływali też ludzie, którzy byli tutaj do nas sprowadzani w ramach tak wojny hybrydowej.
Ale to mówimy o granicy z Białorusią.
No tak, no tak, ale migrantów mamy różnych i bardzo dużo. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te porozumienia wszystkie międzynarodowe, no przecież jest różnica między uchodźcą a migrantem, tak? I czym innym jest rozpatrywanie kwestii uchodźców, ludzi uciekających przed wojną, gdzie są regulacje europejskie mówiące o tym, że taki uchodźca ma prawo do otrzymania pomocy w pierwszym miejscu obok tego miejsca, gdzie jest wojna. Czyli tak jak myśmy na przykład przyjmowali osoby z Ukrainy, to już to można by było tak konkludować. Niemniej osoby na przykład z Syrii czy z innych państw wjeżdżające do Polski w żaden sposób się nie mieszczą w tych regulacjach, które normalnie Europa powinna szanować i respektować, bo takie zostały podpisane.
W Syrii jest wojna, jest bieda z bogatego kraju. W miarę bogatego kraju Syria się zmieniła w gruzowisko, tak na dobrą sprawę. No jest skomplikowana sytuacja na świecie. Te ustawy, one trafiły już do komisji? Czy one już było głosowanie? Czy jeszcze
nie? Ja zresztą muszę państwu powiedzieć, że to jest coś niesamowitego. Jestem akurat członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej i członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i my mamy bardzo dużo do procedowania przepisów właśnie unijnych, które wpływają do komisji, dlatego ta komisja najczęściej obraduje ze wszystkich chyba sejmowych komisji. Niemniej my po prostu dostajemy na przykład część dokumentów w językach obcych. O ile ja akurat mówię w kilku językach, więc nie mam z tym problemu, o tyle tłumaczenia za każdym razem szefostwa komisji, że część dokumentów nie została przetłumaczona, bo nie zdążyli, jest absurdalne. No bo proszę sobie teraz wyobrazić grupę posłów, którzy nie mówią w języku obcym, siedzą i procedują,
o
tak?
O Komisji Spraw Zagranicznych jeszcze się kiedyś w przyszłości, może niedalekiej, porozmawiamy, ale o tych ustawach, które wczoraj były procedowane, co się z nimi stało? One już były głosowane?
My dzisiaj mamy głosowania w parlamencie, natomiast i dzisiaj też będziemy się zajmowali sprawą tego wolontariusza polskiego, który zginął. Natomiast to teraz właśnie rano zaczynamy. Natomiast
mówimy teraz o
ustawie o aborcji, o Strefie Gazy, tak.
Ale zajmować w jakim sensie?
No będziemy, dokładna informacja będzie przedstawiona na ten temat posłom i z Komisji Spraw Zagranicznych również, także...
A będzie jakaś uchwała, będzie, czy po prostu informacja?
Przede wszystkim informacja, no bo oczekujemy informacji i jakieś podjęcia, ewentualnie jakichś działań. Ja dzisiaj słyszałam oburzającą w mojej ocenie wypowiedź ministra Sikorskiego, który oczywiście rozmawiając na temat tej sytuacji i śmierci tego wolontariusza, mówił, że jakby niefortunnie się stało. Znaczy śmierć człowieka nie jest niefortunnym zdarzeniem, tylko śmierć człowieka, do której się ktoś w taki sposób przyczynił, jest poważnym problemem tutaj ze strony dyplomacji też do rozwiązania, ponieważ nasi wolontariusze, nie tylko zresztą nasi wolontariusze, są narażeni na takie akcje i powinno się coś z tym ewidentnie zrobić. Więc takie pseudodyplomatyczne podejście do sprawy, że niefortunne to jest zdarzenie, to nie jest żadne niefortunne zdarzenie, to jest sprawa, która powinna zostać rozwiązana. I ja bym oczekiwała od ministra Sikorskiego jako poseł, że jednak to sprawą się zajmie też dość gruntownie.
Powiedziała pani Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, która była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję państwu, dziękuję za uwagę.
To co, to teraz drugi wybór muzyczny pani poseł jest jaki? Tam był Bob Marley.
Bob Marley, proszę. Nie?
Chwilkę to potrwa. patronite.pl/radiownet, żebyśmy mogli szybciej znajdować rozmaite piosenki.